Zaproszenie na Paschę. Ezechiasz wysłał posłów do całego Izraela i Judy, a do Efraima i Manassesa napisał także listy, żeby przybyli do świątyni pańskiej w Jerozolimie, aby odprawić Paschę ku czci Pana Boga Izraela. Król i jego naczelnicy i całe zgromadzenie w Jerozolimie postanowili obchodzić Paschę w drugim miesiącu, ponieważ nie mogli obchodzić jej w owym czasie, gdyż kapłani jeszcze się nie oczyścili w dostatecznej liczbie, a lud nie zebrał się w Jerozolimie. Sprawę tę uznał za słuszną król i całe zgromadzenie. Postanowili więc ogłosić to w całym Izraelu od Beerszeby aż do Dan, żeby przybyli obchodzić w Jerozolimie Paschę Pana Boga Izraela. Od dawna bowiem nie obchodzono jej tak, jak było przepisane. Rozeszli się więc gońcy z listami od króla i jego przywódców po całej ziemi Izraela i Judy, zgodnie z królewskim rozkazem, ogłaszając: Synowie Izraela, powróćcie do Pana, Boga Abrahama, Izaaka i Izraela, aby i On powrócił łaskawie do tych, którzy ocaleli, uciekając z ręki królów asyryjskich. Nie bądźcie podobni do waszych ojców i braci, którzy wykroczyli przeciw Panu, Bogu ich ojców, za co wydał On ich na zniszczenie, jak to sami widzicie. A teraz nie czyńcie twardym waszego karku, jak wasi ojcowie, podajcie rękę Panu i pójdźcie do Jego przybytku, który poświęcił na wieki. Służcie Bogu waszemu, Panu, a odwróci się od was Jego płonący gniew. Jeśli bowiem wrócicie do Pana, wasi bracia i synowie doznają miłosierdzia u tych, którzy ich uprowadzili, i wrócą do tej ziemi, bo łaskawy i miłosierny jest Pan, Bóg wasz, i nie odwróci od was oblicza, byleście tylko wrócili do Niego. Gońcy przechodzili z miasta do miasta w kraju Efraima i Manassesa aż do Zabulona, lecz wyśmiewano się i drwiono z nich. Jedynie niektórzy mężowie z pokolenia Asera, Manassesa i Zabulona upokorzyli się i przyszli do Jerozolimy. Przeciwnie zaś w ludziach Judy ręka Boża działała, dając im jedno serce do wypełnienia rozkazu króla i naczelników według przepisów pańskich. I tak zebrał się w Jerozolimie wielki tłum ludu, aby obchodzić w drugim miesiącu święto Przaśników. Zgromadzenie to było bardzo liczne. Powstali wtedy i usunęli ołtarze, które były w Jerozolimie, wyrzucili wszystkie ołtarze kadzenia i wrzucili do potoku Cedron. Pascha i Przaśniki obchodzone wzorowo. Ofiarowali potem Paschę 14 dnia miesiąca drugiego. Zawstydzeni kapłani i lewici oczyszczali się i mogli wnosić całopalenia do świątyni pańskiej. Stali też na swoich miejscach według swego urzędu i według prawa Mojżesza, męża Bożego. Kapłani wylewali krew, którą brali z rąk lewitów. Ponieważ wielu ze zgromadzenia jeszcze się nie oczyściło, dlatego lewici sami składali w ofierze baranki paschalne za tych wszystkich, którzy nie byli czyści, aby móc je poświęcić Panu. Wielka bowiem część narodu, zwłaszcza wielu z pokolenia Efraima, Manassesa, Issachara i Zabulona, nie oczyściła się, jedli bowiem baranka paschalnego niezgodnie z przepisami. Modlił się wówczas za nich Ezechiasz tymi słowami: Panie, w dobroci swej racz przebaczyć tym wszystkim, którzy szczerym sercem szukali Pana Boga swych ojców, choć nie odznaczali się czystością wymaganą do spożywania rzeczy świętych. Wówczas Pan wysłuchał Ezechiasza i przebaczył ludowi. Izraelici, którzy znaleźli się w Jerozolimie, obchodzili święto Przaśników przez 7 dni, wśród wielkiej radości, a kapłani i lewici codziennie wysławiali Pana pieniami ze wszystkich swych sił. Wtedy Ezechiasz przemówił do serca wszystkich lewitów, którzy byli umiejętni w sprawach pańskich. W ten sposób w 7 dni ukończono uroczystość, składając ofiary biesiadne i wysławiając Pana, Boga swych ojców. Następnie całe zgromadzenie uchwaliło świętować jeszcze 7 dni i tak spędzono jeszcze 7 dni wśród radości. Król bowiem judzki Ezechiasz ofiarował dla zgromadzenia 1000 cielców i 7000 owiec, a naczelnicy ofiarowali dla zgromadzenia 1000 młodych cielców i 10000 owiec. Kapłani zaś oczyścili się w ogromnej liczbie. Całe zgromadzenie Judy, kapłani i lewici oraz całe zgromadzenie przybyłych z Izraela, dalej przechodnie, którzy nadeszli z kraju, oraz ci, którzy przebywali w Judzie, pełni byli radości. W Jerozolimie zapanowała radość tak wielka, jakiej nie było w Jerozolimie od czasów Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego. Na koniec powstali kapłani, aby błogosławić lud. Ich głos został wysłuchany, a modlitwa ich doszła do jego świętego mieszkania, do nieba. reorganizacja służby Bożej. Kiedy to wszystko się zakończyło, wszyscy Izraelici, którzy tam byli, udali się do miast Judy, zniszczyli wtedy stele, połamali aszery, znieśli całkowicie wyżyny i ołtarze w całej ziemi Judy i Beniamina, Efraima i Manassesa. Potem powrócili wszyscy Izraelici do swych miast, każdy do swej posiadłości. Ezechiasz przywrócił zmiany kapłanów i lewitów. W każdej z ich zmian odpowiednio do służby kapłanów i lewitów, do składania całopaleń i ofiar biesiadnych, aby pełnili służbę i odprawiali i śpiewali pieśni pochwalne w bramach obozu pańskiego. Część z majątku królewskiego przeznaczono na ofiary całopalne, a mianowicie na całopalenia poranne i wieczorne, na całopalenia w szabaty, w dni nowiu księżyca i uroczystości, tak jak to przepisane jest w prawie pańskim. Rozkazał też ludowi, mieszkańcom Jerozolimy, aby oddawali części należne kapłanom i lewitom, aby mogli oni wytrwać w prawie pańskim. Skoro tylko rozszedł się ten rozkaz, ofiarowali Izraelici pierwociny zboża, moszczu, oliwy i miodu oraz wszelkich ziemiopłodów i przynieśli obfite dziesięciny ze wszystkiego. Izraelici i potomkowie Judy, którzy mieszkali w miastach judzkich, dostarczyli dziesięcinę z wołów i owiec oraz dziesięcinę z darów poświęconych Panu, ich Bogu. Składali to wszystko na stosy. Trzeciego miesiąca rozpoczęli kłaść te stosy, a w miesiącu siódmym zakończyli. Przyszedłszy potem Ezechiasz i jego naczelnicy i zobaczywszy stosy, błogosławili Pana i jego lud Izraela. Pytał wówczas Ezechiasz kapłanów i lewitów w sprawie tych stosów. Odpowiedział mu wówczas Azariasz, arcykapłan z rodu Sadoka. Gdy zaczęto wnosić tę świętą daninę do domu pańskiego, najedliśmy się i nasycili, i pozostało jeszcze w obfitości, albowiem Pan błogosławił swój lud i dlatego pozostało to mnóstwo rzeczy. Rozkazał więc Ezechiasz przygotować składy w świątyni pańskiej. Gdy je przygotowali, wnieśli tam świętą daninę, to jest dziesięcinę i rzeczy święte. Przełożonym nad nimi został lewita Konaniasz, jego brat Szimei jako drugi, a Jehiel, Azaziasz, Nahat, Asachel, Jerimot, Jozabat, Eliel, Ismakiasz, Mahat i Benajasz byli nadzorcami pod kierunkiem Konaniasza i jego brata Szimejego, zgodnie z poleceniem króla Ezechiasza i przełożonego świątyni Bożej Azariasza. A nadzorcą nad dobrowolnymi ofiarami dla Boga był lewita Kore, syn Jimny, odźwierny od wschodu, który przekazywał świętą daninę na rzecz Pana i rzeczy najświętsze. Pod jego władzą byli Eden, Miniamin, Jeszua, Szemajasz, Amariasz, Szekaniasz, którzy mieszkali w miastach kapłańskich, aby stale rozdzielać należności swym braciom podzielonym na zmiany, od wielkiego aż do małego, poza wpisanymi do rodowodów mężczyznami od 3 lat wzwyż. Wszystkim, którzy przychodzili do świątyni pańskiej, aby zapewnić służbę codzienną według ich odpowiednich czynności i zmian. Spisu kapłanów dokonywano według ich rodów, lewitów zaś od 20 lat wzwyż według ich czynności i zmian. Wpisano również ich dzieci, żony, synów i córki do całego zgromadzenia, bo oni byli obowiązani oddać się na stałe rzeczom świętym. Dla synów zaś Aarona, kapłanów mieszkających na obszarze pastwisk ich miast, w każdym mieście byli imiennie wyznaczeni mężowie do wydawania części należnej każdemu mężczyźnie spośród kapłanów i każdemu wciągniętemu do rodowych spisów lewitów. Takie to rozporządzenia wydał Ezechiasz dla całej ziemi Judy i czynił to, co dobre, słuszne i wierne jest przed Panem, Bogiem jego. We wszelkiej pracy, jaką przedsięwziął w zakresie służby w świątyni Bożej, bądź w zakresie prawa czy przykazań, szukając swego Boga, działał z całego serca i dlatego mu się szczęściło. Najazd i klęska Sennacheryba. Po tych wydarzeniach i po tych dowodach wierności nadciągnął Sennacheryb, król asyryjski. Przybył do Judy, obległ warowne miasta i rozkazał je zdobyć. Gdy spostrzegł Ezechiasz, że wtargnął Sennacheryb i że zwrócił się do walki przeciw Jerozolimie, postanowił wówczas ze swymi dowódcami i wojownikami zatkać źródła wody, które były na zewnątrz miasta, a oni mu pomogli. Zgromadził się liczny tłum ludu, który zatkał wszystkie źródła oraz strumień płynący pośrodku ziemi, mówiąc: po co wchodzący królowie asyryjscy mają znaleźć wiele wody? Nabrawszy odwagi, naprawił wszystkie zburzone mury, wzniósł na nich wieżę, a na zewnątrz drugi mur, umocnił Millo, miasta Dawidowego, i przygotował wielką liczbę oszczepów i tarcz. Wyznaczył dowódców wojennych nad ludem, zgromadził ich u siebie na placu bramy miejskiej, gdzie przemówił do ich serc, oświadczając: bądźcie mężni i mocni, nie bójcie się i nie dajcie się zastraszyć królowi asyryjskiemu, ani temu mnóstwu, które jest z nim, z nami bowiem jest ktoś większy niż z nim. Z nim jest ramię cielesne, a z nami Pan, nasz Bóg, aby nas wspierać i aby toczyć nasze boje. Lud na słowa króla judzkiego Ezechiasza nabrał otuchy. Sennacheryb, król asyryjski, który wtedy z całym swym wojskiem był w Lakisz, wysłał swoje sługi do Jerozolimy, do Ezechiasza, króla judzkiego, i do wszystkich ludzi z Judy, którzy byli w Jerozolimie, z tym poselstwem. Tak mówi Sennacheryb, król asyryjski: na czym wy opieracie swoje nadzieje, że przebywacie tak oblężeni w Jerozolimie? Może Ezechiasz zwodzi was, abyście wydali siebie na śmierć z głodu i spragnienia, mówiąc: nasz Pan Bóg wybawi nas z ręki króla asyryjskiego. Czyż to nie on, Ezechiasz, poznosił jego wyżyny i ołtarze, a potem rzekł do Judy i Jerozolimy: przed jednym ołtarzem będziecie pokłon oddawać Bogu i na nim palić kadzidło. Czyż nie wiecie, co uczyniłem ja i moi przodkowie wszystkim narodom krajów? Czy naprawdę zdołali bogowie tych narodów i wszystkich ziem wybawić ich kraje z mojej ręki? Którzy spośród wszystkich bogów tych narodów, które moi przodkowie klątwą przeznaczyli na zniszczenie, zdołał wybawić swój naród z mojej ręki? Czyżby więc mógł wasz Bóg wybawić was z mojej ręki? Niech was teraz Ezechiasz nie oszukuje i nie zwodzi was czymś podobnym. Nie wierzcie mu, albowiem żaden Bóg jakiegokolwiek narodu lub królestwa nie zdoła wybawić swego narodu z mojej ręki lub z ręki moich przodków. Tym bardziej wasz Bóg nie wybawi was z mojej ręki. Słudzy jego jeszcze więcej mówili przeciw Panu Bogu i jego słudze Ezechiaszowi. Sennacheryb napisał też list, aby wydrwić Pana Boga Izraela, mówiąc o nim: podobnie jak bogowie innych narodów ziemi nie wybawili swych ludów z mojej ręki, tak samo nie wybawi swego ludu z mojej ręki Bóg Ezechiasza. Krzyczeli ponadto donośnym głosem w języku hebrajskim do ludu w Jerozolimie, który był na murach, aby ich przestraszyć i przerazić i tak zdobyć miasto. O Bogu Jerozolimy mówili, jak się mówi o bogach ludów ziemi, którzy są dziełem rąk ludzkich. Skuteczność modlitwy. Król Ezechiasz i prorok Izajasz, syn Amosa, modlili się w tej sprawie, wołając ku niebu. Wtedy Pan wysłał anioła, który wytępił wszystkich dzielnych wojowników oraz książąt i dowódców wraz z naczelnikami w obozie króla asyryjskiego. Musiał więc wrócić do swego kraju ze wstydem na twarzy. Szedł potem do świątyni swego bożka, a właśnie jego synowie sprawili, że padł pod mieczem. Tak to Pan ocalił Ezechiasza i mieszkańców Jerozolimy z ręki Sennacheryba, króla asyryjskiego, i z ręki wszystkich nieprzyjaciół. Obdarzył ich pokojem na wszystkich granicach. Wielu wówczas przynosiło do Jerozolimy ofiary Panu i kosztowne dary dla króla judzkiego Ezechiasza, który po tych wydarzeniach wzrósł w oczach wszystkich narodów. W tych dniach rozchorował się Ezechiasz śmiertelnie. Modlił się do Pana, który go wysłuchał i dał cudowny znak. Ezechiasz jednak nie odwdzięczył się za wyświadczone dobrodziejstwo, ponieważ jego serce uniosło się pychą i dlatego zapłonął gniew Boży nad nim, nad Judą i nad Jerozolimą. Wtedy Ezechiasz upokorzył się za wyniosłość swego serca, on i mieszkańcy Jerozolimy, i nie spadł na nich gniew pański w dniach Ezechiasza. Bogactwo i rządy Ezechiasza. Ezechiasz posiadał bogactwa i bardzo wielką sławę. Nabył sobie skarby w srebrze, w złocie, w drogich kamieniach, w wonnościach, tarczach i innych wartościowych przedmiotach. Przygotował także składy na plony zboża, na moszcz i oliwę, stajnie dla różnych gatunków bydła i owczarnie dla trzód. Nabył sobie stada i w wielkiej ilości posiadał owce i woły, ponieważ Bóg dał mu wielkie bogactwa. To właśnie Ezechiasz zamknął wyjście wód z górnego Gihonu i poprowadził je prosto na dół ku zachodowi do miasta Dawidowego. Ezechiaszowi powodziło się we wszystkich jego przedsięwzięciach. Kiedy jednak przybyło poselstwo książąt babilońskich wysłanych do niego po to, by się dowiedzieć o cudzie, jaki zdarzył się w kraju, Bóg opuścił go, wystawiając go w ten sposób na próbę, aby ujawniły się w pełni zamiary jego serca. a reszta dziejów Ezechiasza i czyny jego pobożności opisane są w widzeniu proroka Izajasza, syna Amosa, w Księdze Królów Judzkich i Izraelskich. I spoczął Ezechiasz ze swymi przodkami i pogrzebano go przy drodze wznoszącej się do grobów synów Dawida. W związku z jego śmiercią cały Juda i mieszkańcy Jerozolimy złożyli mu hołd. Syn jego, Manasses, został w jego miejsce królem. Odstępstwo Manassesa. W chwili objęcia rządów Manasses miał 12 lat i panował 55 lat w Jerozolimie. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich, na modłę ohydnych grzechów ludów, które Pan wypędził przed Izraelitami. Z powrotem odbudował wyżyny, które zniszczył jego ojciec Ezechiasz. Wznosił ołtarze Baalom i porobił Aszery. Oddawał pokłon całemu wojsku niebieskiemu i służył mu. Budował również ołtarze w świątyni pańskiej, o której Pan powiedział: w Jeruzalem pozostanie imię moje na zawsze. Budował ołtarze całemu wojsku niebieskiemu na obydwu dziedzińcach świątyni pańskiej. On to przeprowadził synów swoich przez ogień w dolinie synów Hinnoma, uprawiał wróżbiarstwo, czary i magię, ustanowił zaklinaczy i wieszczków. Mnóstwo zła uczynił w oczach Pana, pobudzając go do gniewu. I posąg rzeźbiony, który kazał wykonać, postawił w świątyni Bożej, o której Bóg powiedział do Dawida i do syna jego Salomona: w świątyni tej i w Jeruzalem, które wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela, kładę moje imię na wieki. I już nie dopuszczę, by noga Izraelitów ustąpiła z tej ziemi, którą dałem ich przodkom, jeśli tylko będą przestrzegali tego wszystkiego, co im przykazałem w zakresie całego prawa, postanowień i nakazów danych za pośrednictwem Mojżesza. Manasses wprowadził w błąd Judę i mieszkańców Jerozolimy, tak iż czynili większe zło aniżeli narody pogańskie, które Pan wytracił przed Izraelitami. Napominał Pan Manassesa i jego lud, ale nie nakłonili ucha. Wtedy Pan sprowadził przeciwko nim dowódców wojsk króla asyryjskiego, którzy pojmali Manassesa na haki, zakuli w spiżowe dwa łańcuchy i uprowadzili do Babilonu. Nawrócenie Manassesa. W ucisku przebłagał on Pana Boga swego i upokorzył się bardzo przed Bogiem swych przodków. Prosił go, a on go wysłuchał. Usłyszał jego prośbę i pozwolił mu wrócić do Jerozolimy, do swego królestwa. W ten sposób Manasses zrozumiał, że tylko sam Pan jest Bogiem. Wybudował potem mur zewnętrzny miasta Dawidowego na zachód od Gihonu, w dolinie aż do wejścia Bramy Rybnej i naokoło Ofelu. Następnie bardzo go podwyższył. Ustanowił też dowódców wojskowych we wszystkich miastach warownych Judy. Usunął obcych bogów i ów posąg ze świątyni pańskiej oraz wszystkie ołtarze, które wybudował na górze świątyni pańskiej i w Jerozolimie. Wyrzucił je poza miasto. Odbudowawszy ołtarz pański, złożył na nim ofiary biesiadne oraz dziękczynne, a mieszkańcom Judy przykazał, aby służyli Panu, Bogu Izraela. Lud jednak nadal składał ofiary na wyżynach, lecz tylko dla Pana, Boga swego. A pozostałe dzieje Manassesa, jego modlitwa do Boga oraz słowa widzących, którzy mówili do niego w imię Pana, Boga Izraela, są opisane w Dziejach Królów Izraela. Jego zaś modlitwa i jej wysłuchanie, wszystkie jego grzechy i występki, miejsca, na których ustanowił wyżyny, ustawił aszery i posągi przed jego upokorzeniem się, zapisane zostały w Dziejach Hozaja. Spoczął wreszcie Manasses ze swymi przodkami i pochowano go w jego domu. Syn jego Amon został w jego miejsce królem. Rządy odstępcy Amona. W chwili objęcia rządów Amon miał 22 lata i panował 2 lata w Jerozolimie. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich, tak jak ojciec jego Manasses. Amon składał ofiary wszystkim bożkom, które kazał sporządzić jego ojciec Manasses, i służył im. Ale się nie upokorzył wobec Pana, jak się upokorzył jego ojciec Manasses. Wręcz przeciwnie, zwiększył jeszcze winę. Słudzy jego uknuli spisek przeciw niemu i zabili go w jego pałacu. Lecz lud kraju wytracił wszystkich, którzy spiskowali przeciw królowi Amonowi, a w jego miejsce lud kraju ustanowił królem jego syna Jozjasza. Odrodzenie religijne za Jozjasza. W chwili objęcia rządów Jozjasz miał 8 lat i panował 31 lat w Jerozolimie. Czynił on to, co jest słuszne w oczach pańskich, kroczył drogami swego praojca Dawida, nie zbaczając ani na prawo, ani na lewo. W 8 roku swych rządów, chociaż jeszcze był młodzieńcem, zaczął szukać Boga swego praojca Dawida, a w 12 roku rozpoczął oczyszczanie Judy i Jerozolimy z wyżyn, aszer oraz bożków rzeźbionych i odlewanych z metalu. W jego obecności burzono ołtarze Baalów, zwalił on stele słoneczne, które były na nich u góry, połamał aszery, posągi rzeźbione i odlewane z metalu, pokruszył je, zmiażdżył, a szczątki ich porozsypywał na grobach tych, którzy im składali ofiary. Kości kapłanów spalił na ich ołtarzach i tak oczyścił Judę i Jerozolimę. W miastach Manassesa, Efraima i Symeona, aż do Neftalego, na ich placach wywrócił ołtarze, rozbił i pokruszył aszery i posągi oraz zwalił wszystkie stele słoneczne w całej ziemi Izraela. Potem zaś wrócił do Jerozolimy. W 18 roku swych rządów, przy oczyszczaniu ziemi i świątyni, polecił Szafanowi, synowi Asaliasza i Maasejaszowi, zarządcy miasta, oraz Joachowi, synowi Joachaza, sekretarzowi, odnowić świątynię Pana, Boga swego. Udali się do arcykapłana Hilkiasza i oddali pieniądze przyniesione do świątyni Bożej, które zebrali odźwierni lewici od ludzi z Manassesa, Efraima i od całej reszty Izraela, z całej ziemi Judy i Beniamina oraz od mieszkańców Jerozolimy. Wręczono je następnie kierownikom robót jako nadzorcom w świątyni pańskiej, a ci wydali je na robotników pracujących w świątyni pańskiej celem naprawienia i odnowienia budynku. Wydali więc je na cieśli i budowniczych oraz na kupno ciosowych kamieni i drewna zdatnego na wiązania i na ściany budynków, które królowie judzcy doprowadzili do ruiny. Ludzie ci wykonali swą pracę z niezachwianą wiernością. Nad nimi byli Jahat i Obadjasz, lewici z synów Merariego oraz Zachariasz i Meszulam z synów Kehata, aby nimi kierować, oraz lewici, którzy umieli grać na instrumentach muzycznych. Dozorowali oni noszących ciężary i kierowali robotnikami wykonującymi jakąkolwiek pracę. Wśród lewitów byli też pisarze, urzędnicy i odźwierni. Odnalezienie Księgi Prawa. Podczas wydobywania pieniędzy złożonych w świątyni pańskiej, kapłan Hilkiasz znalazł Księgę Prawa Pańskiego, przekazaną za pośrednictwem Mojżesza. Odezwał się wówczas Hilkiasz i rzekł do sekretarza Szafana: znalazłem Księgę Prawa w świątyni pańskiej, i dał ją Szafanowi. Następnie Szafan zaniósł tę księgę do króla i raz jeszcze królowi zdał sprawę z tego zdarzenia w słowach: słudzy twoi wykonują wszystko, co im było powierzone. Pieniądze znalezione w świątyni pańskiej wręczyli nadzorcom i robotnikom. Sekretarz Szafan oznajmił jeszcze królowi: kapłan Hilkiasz dał mi księgę. I Szafan odczytał ją wobec króla. Kiedy król usłyszał słowa prawa, rozdarł szaty. Wyrocznia Huldy. Następnie król rozkazał Hilkiaszowi i Achikamowi, synowi Szafana, Abdonowi, synowi Miki, sekretarzowi Szafanowi i urzędnikowi królewskiemu Asajaszowi: idźcie radzić się Pana co do mnie oraz pozostałych z Izraela i Judy w związku ze słowami tej znalezionej księgi, bo wielki gniew Pana zapłonął nad nami z tego powodu, że przodkowie nasi nie słuchali słów pańskich, aby spełniać wszystko, co jest napisane w tej księdze. Udał się więc Hilkiasz i ci, którym król rozkazał, do prorokini Huldy, żony Szaluma, syna Tokehata, syna Hasry, strażnika szat. Mieszkała ona w Jerozolimie w Nowym Mieście. Opowiedzieli jej, jak to było, a ona im rzekła: to mówi Pan, Bóg Izraela, powiedzcie mężowi, który posłał was do mnie: to mówi Pan. Oto sprowadzam zagładę na to miejsce i na jego mieszkańców. Wszystkie przekleństwa, jakie są napisane w tej księdze, którą czytali przed królem judzkim. Za to, że opuścili mnie i składali ofiary kadzielne bogom obcym, drażniąc mnie wszystkimi dziełami rąk swoich, zapłonął mój gniew przeciw temu miejscu i nie zagaśnie. A do króla judzkiego, który was posłał, aby radzić się Pana, powiecie w ten sposób: to mówi Pan, Bóg Izraela, co do słów, które usłyszałeś. Ponieważ ulękło się twoje serce i upokorzyłeś się przed obliczem Boga, słuchając tego, co wypowiedziałem przeciw temu miejscu i mieszkańcom jego. Ponieważ ukorzyłeś się przede mną, rozdarłeś swoje szaty i płakałeś przed moim obliczem, to również i ja wysłuchałem ciebie, wyrocznia Pana. Oto ja przyłączę cię do twoich przodków, i będziesz pochowany spokojnie w swoim grobie, i oczy twoje nie ujrzą całej zagłady, jaką sprowadzam na to miejsce i na jego mieszkańców. A oni zanieśli tę odpowiedź królowi. Odnowienie przymierza. Wtedy król polecił przez posłów, by zebrała się koło niego cała starszyzna Judy i Jerozolimy. I wszedł król do świątyni pańskiej, a wraz z nim wszyscy ludzie z Judy i mieszkańcy Jerozolimy, kapłani i lewici oraz cały lud, od największych do najmniejszych. Odczytał wobec nich całą treść księgi przymierza znalezionej w świątyni pańskiej. Następnie król stanął na swoim miejscu i zawarł przymierze przed obliczem pana, że pójdą za panem i że będą przestrzegali jego poleceń, praw i postanowień całym sercem i całą duszą i w czyn zamienią słowa przymierza zapisane w tej księdze. Dał on wszystkim znajdującym się w Jerozolimie i w Beniaminie właściwe stanowisko, a mieszkańcy Jerozolimy zastosowali się do przymierza z Bogiem, Bogiem ich ojców. Jozjasz usunął wszystkie obrzydliwości ze wszystkich ziem izraelskich i zobowiązał wszystkich znajdujących się w Izraelu do służenia Panu ich Bogu. Przez całe jego życie nie odstąpili oni od Pana, Boga swych ojców. Uroczysta Pascha za Jozjasza. Jozjasz obchodził w Jerozolimie Paschę na cześć Pana. Dnia 14 miesiąca pierwszego ofiarowano baranka paschalnego. Wyznaczył wówczas kapłanom ich stanowiska i dodał im odwagi do służby w świątyni pańskiej. Rzekł potem do lewitów nauczających całego Izraela poświęconych Panu. Złóżcie Arkę Świętą w świątyni, którą wybudował Salomon, syn Dawida, króla izraelskiego. Nie potrzeba jej już dźwigać na barkach. Teraz służyć będziecie Panu, Bogu waszemu, jego ludowi, Izraelowi. Rozstawcie się według rodów, podzieleni według waszych zmian, według rozporządzenia Dawida, króla izraelskiego i przepisu jego syna Salomona. Stawajcie w przybytku do rozporządzenia grup utworzonych według rodów dla waszych braci i synów ludu, jeden oddział lewitów dla każdego rodu. Ofiarujcie paschę, oczyśćcie się i bądźcie gotowi służyć waszym braciom zgodnie z nakazem pańskim danym za pośrednictwem Mojżesza. Jozjasz postarał się o wiele drobnego bydła dla synów ludu. Około 30 000 baranków i koźląt jako ofiary paschalne dla wszystkich tam obecnych, a ponad 30 000 dużego bydła. Wszystko to pochodziło z dóbr królewskich. Także jego naczelnicy złożyli dobrowolne ofiary dla ludu, dla kapłanów i dla lewitów. Hilkiasz, Zachariasz i Jehiel, przełożeni świątyni Bożej, ofiarowali kapłanom 2600 baranków paschalnych i 300 wołów. A Konania ze swymi braćmi Szemajaszem i Netanaelem oraz Haszabiasz, Jejel i Jozabat, przełożeni lewitów, ofiarowali lewitom jako żertwy paschalne 5000 baranków i 500 wołów. Gdy służba Boża była już przygotowana, kapłani stanęli na swoim miejscu, a lewici w swoich zmianach według rozkazu królewskiego. Ofiarowali oni paschę, kapłani wylewali krew, a tymczasem lewici odzierali żertwy ze skóry. Potem oddzielili części przeznaczone na całopalenie, wręczając je grupom utworzonym według rodów, synom ludu, aby je złożono w ofierze dla Pana, jak napisane jest w Księdze Mojżesza. Podobnie uczyniono i z dużym bydłem. Upiekli następnie baranka paschalnego na ogniu według przepisu, a inne ofiary przygotowali w garnkach, kotłach i rondlach, i roznosili je pośpiesznie wszystkim synom ludu. W końcu przygotowali posiłek sobie i kapłanom. Kapłani bowiem, jako synowie Aarona, byli zajęci składaniem całopaleń i tłuszczu aż do nocy. Dlatego to lewici przygotowali posiłek sobie i kapłanom, synom Aarona. Śpiewacy, synowie Asafa, znajdowali się na swych stanowiskach zgodnie z poleceniem Dawida, Asafa, Hemana i Jedutuna, widzącego królewskiego. Odźwierni czuwali przy każdej bramie. Nie potrzebowali oni odchodzić od swej pracy, ponieważ bracia ich lewici przygotowywali im posiłek. Tak to ustalona została w owym dniu cała służba pańska, aby obchodzić Paschę i składać całopalenia na ołtarzu pańskim według polecenia króla Jozjasza. Izraelici obecni tam w tym czasie obchodzili Paschę, to jest uroczystość prześników, przez 7 dni. Nie obchodzono tak Paschy w Izraelu od czasu proroka Samuela i żaden z królów izraelskich nie obchodził tak Paschy, jak ją obchodził Jozjasz, kapłani Lewici i cała Juda i Izrael, który się tam znajdował, i mieszkańcy Jerozolimy. Pascha ta obchodzona była w 18 roku rządów Jozjasza. Jozjasz ginie w walce z Faraonem. Po tym wszystkim, co Jozjasz uczynił dla odnowienia świątyni, król egipski Neko wyruszył, aby walczyć pod Karkemisz nad Eufratem. Jozjasz wyszedł przeciw niemu, lecz tamten wysłał do niego posłów, aby mu powiedzieli: cóż jest między mną a tobą, królu judzki? Nie przeciw tobie ciągnę dzisiaj, ale przeciw domowi, z którym jestem w walce. Bóg mi rzekł, abym się pośpieszył. Nie sprzeciwiaj się więc Bogu, który jest ze mną, aby cię nie zniszczył. Jozjasz jednak nie odwrócił się od niego i postanowił z nim walczyć. Nie usłuchał słów Neko pochodzących z ust Bożych i wystąpił do walki na równinie Megido. Wtedy to łucznicy trafili strzałami króla Jozjasza, który rzekł swoim sługom: wyprowadźcie mnie, bo jestem ciężko ranny. Wyciągnęli go jego słudzy z Rydwanu i posadzili na drugim wozie, który do niego należał, i zawieźli do Jerozolimy, gdzie umarł. Pogrzebano go w grobowcach jego przodków. Cała Juda i Jerozolima opłakiwali Jozjasza. Jeremiasz ułożył tren o Jozjaszu, który wszyscy śpiewacy i śpiewaczki wykonują jeszcze po dziś dzień w swoich lamentacjach nad Jozjaszem. I to stało się zwyczajem w Izraelu. Oto zapisane są one w lamentacjach. Pozostałe zaś dzieje Jozjasza, jego plany pobożne, zgodne z tym, co napisane jest w prawie pańskim, jego dzieła, pierwsze i ostatnie, są zapisane w Księdze Królów Izraelskich i Judzkich. Joachas i Jojakim. Lud kraju wziął Joachaza, syna Jozjasza, i ustanowił go królem w miejsce jego ojca w Jerozolimie. W chwili objęcia rządów Joachas miał 23 lata, a 3 miesiące panował w Jerozolimie. Król egipski usunął go, by nie panował w Jerozolimie, i nałożył na kraj daninę w wysokości 100 talentów srebra i 1 talentu złota. Następnie król egipski ustanowił nad Judą i Jerozolimą jego brata Eliakima i zmienił mu imię na Jojakim, a jego brata Joachaza pojmał Neko i zaprowadził do Egiptu. W chwili objęcia rządów Jojakim miał 25 lat i rządził 11 lat w Jerozolimie. Czynił on to, co jest złe w oczach Pana, Boga swego. Przeciw niemu wyruszył Nabuchodonozor, król babiloński, zakuł go w podwójne kajdany z brązu, by uprowadzić do Babilonu. Wywiózł też Nabuchodonozor do Babilonu część naczyń świątyni pańskiej i złożył je w swoim pałacu w Babilonie. Pozostałe zaś dzieje Jojakima, obrzydliwości, jakie popełnił, i to, co znaleziono przeciw niemu, zostało zapisane w Księdze Królów Izraela i Judy. Syn jego, Jechoniasz, został w jego miejsce królem. Jechoniasz. W chwili objęcia rządów Jechoniasz miał 18 lat, a panował w Jerozolimie 3 miesiące i 10 dni. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich. Z początkiem roku Nabuchodonozor posłał po niego i kazał go uprowadzić do Babilonu wraz z drogocennymi naczyniami świątyni pańskiej, a w jego miejsce ustanowił królem jego brata, Sedecjasza. Sedecjasz i koniec monarchii. W chwili objęcia rządów Sedecjasz miał 21 lat i panował 11 lat w Jerozolimie. Czynił to, co jest złe w oczach Pana, Boga swego, i nie chciał się ukorzyć przed Jeremiaszem, prorokiem, posłanym przez usta pańskie. Nadto zbuntował się przeciw królowi Nabuchodonozorowi, któremu na Boga zaprzysiągł wierność. Uczynił on kark swój twardym, a serce nieustępliwym, aby nie nawrócić się do Pana, Boga Izraela. Również wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Pan, Bóg ich ojców, bez wytchnienia wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie było już ocalenia. Niewola babilońska. Sprowadził wtedy przeciw nim króla chaldejskiego, który wyciął mieczem ich młodzieńców wewnątrz świątyni i nie ulitował się ani nad młodzieńcem, ani nad dziewicą, ani nad starcem, ani nad siwą głową. Bóg wszystko oddał w jego ręce. Wszystkie naczynia świątyni Bożej, tak wielkie jak i małe, wraz ze skarbami domu pańskiego i ze skarbami króla i jego książąt, wywiózł do Babilonu. Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy. Wszystkie jej pałace spalili ogniem i wzięli się do niszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą spod miecza resztę król uprowadził do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów, aż do nadejścia panowania perskiego. I tak się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez usta Jeremiasza. Dokąd kraj nie wywiąże się ze swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez 70 lat. Lepsza przyszłość. Aby się spełniło słowo pańskie z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak iż obwieścił on również na piśmie w całym państwie swoim, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I on mi rozkazał zbudować mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli z całego ludu jego jest między wami jeszcze ktoś, to niech Bóg jego będzie z nim, a niech idzie.